Witam Państwa, Pan się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, ten artykuł będzie skierowany, ten i artykuł, i moje omówienie, komentarz będzie skierowany dla osób, które no coś rozumieją z polityki makroekonomicznej i dlatego tego typu osoby zapraszam do tego felietonu. Jestem w China Economic Net. To jest artykuł za China Daily z 12 grudnia. Polityka pieniężna ma na celu ustabilizowanie wzrostu przy rosnącym CPI, czyli chodzi o inflacji konsumenckiej, jak Państwo wiecie. On osiągnął bardzo wysoki poziom 4,5%. To jest, z tego co gdzieś tam przeczytałem, to jest najwyższa inflacja od 29 miesięcy. I cytuję. Analitycy twierdzą, że rosnąca inflacja konsumencka w Chinach spowodowana wyższymi cenami żywności, w szczególności cenami wieprzowiny, to jest mój dodatek, nie będzie utrudniać władzom monetarnym wysiłków w przeciwdziałaniu ospałości gospodarczej, ponieważ firmy nadal potrzebują kredytu i nadal potrzebują płynności dostosowawczej do utrzymania tempa swojego rozwoju. No tutaj, jeśli chodzi o to zdanie, to oczywiście to jest rzecz na wyrost, to znaczy to nie jest tak, to nie jest do końca prawda, że rosnąca inflacja nie będzie utrudniać władzom monetarnych wysiłków w celu przeciwdziałania ospałości gospodarczej. Oczywiście, że utrudnia. Gdyby ona była niska, to po prostu nikt by się nią nie musiał specjalnie zajmować. Natomiast skoro wyskoczyła do góry, to trzeba się nią zająć. Tylko że tu akurat sytuacja jest stosunkowo prosta, ponieważ to jest inflacja strukturalna. Inflacja, która wiadomo, w którym miejscu się u... Przepraszam. Inflacja, która wiadomo, w którym miejscu procesu gospodarczego się zagnieździła. Chodzi to tylko i wyłącznie o ceny wieprzowiny. No i cytuję dalej. Ekonomiści przewidują, że wskaźnik cen konsumpcyjnych, czyli główny wskaźnik inflacji, będzie stopniowo spadał w przyszłym roku po osiągnięciu maksymalnego poziomu w styczniu. Gdy rząd podejmie działania w celu oswojenia wysokiej ceny wieprzowiny poprzez zwiększenie podaży. Dlatego polityka pieniężna skoncentruje się na stabilizowaniu wzrostu i zapobieganiu ewentualnemu kryzysowi kredytowemu. I tutaj znowu muszę się do tego odnieść. Więc jest tutaj w tym pierwszym zdaniu jest sformułowane pewne założenie, że rząd podejmie działania w celu oswojenia wysokiej ceny wieprzowiny poprzez zwiększenie podaży. No i to jest rzecz, którą trudno mi sobie wyobrazić. To znaczy, wiecie Państwo, pamiętajcie o tym, że ja nie mam wszystkich danych, ale Chiny są gigantycznym, największym na świecie konsumentem wieprzowiny, więc ja tak się zastanawiam, skąd rząd chiński miałby ściągnąć tą wieprzowinę ze świata, skoro potrzeby chińskie są gigantyczne. Poza tym niemożliwe jest natomiast odbudowanie trzody chlewnej w tak szybkim tempie. Żeby trzodę chlewną odbudować, potrzebne jest przynajmniej pół roku, a tutaj mowa jest o 2 miesiącach. Więc nie rozumiem, nie pojmuję, skąd mogłyby te świnie się wziąć, to mięso wieprzowe, skąd mogłoby się wziąć, no ale no cóż. Dlatego wydaje mi się, że teza jest dosyć naciągana, że poziom stycznia, no ale może ja jestem człowiekiem, miałem małej wiary i może to sformułowanie nie jest na wyrost, może to nie jest tylko sformułowanie propagandowe. Tego po prostu nie wiem. Ale jestem bardzo ostrożny. No zresztą pożyjemy, zobaczymy. Na razie nie widzę żadnych powodów, aby ta inflacja, niestety nie widzę żadnych powodów, aby ta inflacja oparta zresztą tylko i wyłącznie na cenach wieprzowiny, się zmniejszała, wręcz odwrotnie, widzę powód, aby się zwiększała. No ale cóż, ja tylko jestem analitykiem i mam bardzo ograniczony dostęp do danych. Cytuję dalej. Banki w Chinach udzieliły w listopadzie nowych kredytów w juanach w wysokości 1 390 000 000 000 juanów, to o tym mówiłem, co oznacza wzrost o 138 miliardów juanów w porównaniu z rokiem poprzednim. Czyli to jest wzrost w stosunku do roku poprzedniego. O tym poinformował Ludowy Bank Chin. Szybciej niż oczekiwano następował wzrost akcji kredytowej banków i to wynika głównie z przyspieszonego wzrostu zadłużania się zarówno przedsiębiorstw, jak i długoterminowego zadłużania się gospodarstw domowych, powiedział Li Chao, główny ekonomista Futai Securities. Wskazuje się na silny popyt na kredyt ze strony firm, osób fizycznych, a bank centralny chętnie rozszerza kredyt, aby wspierać wzrost. No i tutaj pozwolicie Państwo, że troszeczkę się zatrzymam nad tą sprawą. Momencik, proszę Państwa. Proszę Państwa, więc tutaj jest sformułowanie, nad którym dobrze by było się zastanowić, a mianowicie wskazuje się na silny wzrost popytu na kredyt ze strony firm i osób fizycznych, a bank centralny chętnie rozszerza pulę kredytową, aby wspierać wzrost. Ja ujmę to w ten sposób, że po pierwsze, nie do końca wiem, jak bardzo chętnie bank centralny pozwala na zwiększenie możliwości kredytowych sektora bankowego. Tego nie wiem, bo jak powiedziałem wczoraj czy przedwczoraj, gdy mówiłem o nowych kredytach, trzeba by było sumować nie tylko miesięczne kredyty, ale kwartalne kredyty, przy założeniu, że istnieją te kwartalne pule kredytowe. Powiem więcej, trzeba by było sumować w skali całego roku te kredyty i wtedy można by było dopiero powiedzieć, powiedzmy sobie w ciągu ostatnich 3 lat, kredyty jest 17, 18, 19 rok i wtedy można by było powiedzieć, na ile bank centralny rozszerzył możliwości kredytowe dla rynku. To jest jedna sprawa. Więc, a tutaj tego o tym nie powiedziano, więc tutaj powiedziano, że w następnym akapicie mówi się o całkowitym finansowaniu społecznym, to jest znacznie większa, szersze pojęcie niż tylko nowe kredyty, całkowite finansowanie społeczne i tu mowa jest o pewnej wartości, no ale to za chwilę. No załóżmy, że te kilka procent rok do roku ta ilość nowych kredytów rośnie. Ale to nie jest jakaś oszałamiająca wielkość, raz, przy tak ostro idącej do przodu gospodarce. Bo bardzo proszę, abyście Państwo zdali sobie sprawę z tego, że gospodarka chińska od dłuższego czasu, idąc tak ostro do przodu, no myślę, że to widać dopiero gdzieś tak od 10, od 12 roku, 2010-2012 roku, widać ten przyrost masy tej gospodarki i to wszystko musi się odbywać przy pomocy kredytowania, bo innego wyjścia nie ma, bo przecież no, w jaki inny sposób nie, gospodarka tak wielkiego kraju, tak szybko rosnąca, nie może, po prostu nie ma innej możliwości opierać się na czymś innym niż na kredycie. Nie ma szans. To jest naturalne, to znaczy opieranie się gospodarki jest, na kredycie jest naturalne, tyle że pytanie o przyrost tego kredytu jest sensowne. To znaczy, jak mocno ten kredyt rok do roku się powiększa i czy ten przyrost procentowy nie zdestabilizuje w przyszłości całej gospodarki. Czy ta masa kredytowa, gigantyczna masa kredytowa nie zdestabilizuje w przyszłości całej gospodarki. To jest oczywiście, to jest tak, że chciałoby się, że są wady i zalety. Wady i zalety kredytowania oczywiście w Chinach. Przy tych wszystkich ograniczeniach, które w Chinach mają miejsce, po pierwsze, najpodstawowym ograniczeniem kredytowania w Chinach jest to, że to są kredyty wewnętrzne, co jest najistotniejsze. Ale skupmy się na tym co tutaj powiedziano, na tym zdaniu, że ten silny popyt na kredyt jest chętnie zaspokajany przez kredytowanie banku centralnego. Otóż bank centralny, oczywiście w połączeniu z Ministerstwem Finansów w Chinach, zapewne musi rozważać, ważyć zagrożenia i ważyć szanse wzrostu. No to są dwie szale tej samej wagi. Bo kredytowanie w celu zwiększenia wzrostu gospodarczego to jest piękna rzecz, tylko z drugiej strony natychmiast pojawiają się zagrożenia. No bo w przypadku każdej gospodarki, a szczególnie tak wielkiej jak chińska, te zagrożenia są. To zagrożenia głównie pochodzą z zewnątrz. Głównie z wojny, którą wytoczyły Chinom państwa białych ludzi. I w związku z tym ja rozumiem, że istnieje jakiś algorytm, mam nadzieję, że istnieje jakiś algorytm w banku centralnym, który pozwala brać pod uwagę kilkadziesiąt, znaczy może algorytm oczywiście tej algorytm sztucznej inteligencji, który pozwala wziąć pod uwagę kilkadziesiąt, czy nawet więcej czynników, które mają wpływ na stabilność finansową państwa i w oparciu o ten algorytm sztucznej inteligencji ustawiane są możliwe wysokości kredytowania dla banku centralnego. No ale to już takie może troszkę głębsze wejście w ewentualne zagrożenie. I cytuję dalej. Całkowite finansowanie społeczne, to jest ten miernik, który od czasu do czasu Państwu przedstawiam, czyli szerszy miernik kredytu dla realnej gospodarki, szerszy niż ten nowe kredyty, który obejmuje również finansowanie za pośrednictwem instytucji niebankowych i specjalnych obligacji samorządowych, wzrósł w ubiegłym roku, to całkowite wzrosło o 1,7 biliona juanów. Bank centralny podał, że do końca listopada kwota ta wyniosła 221 bilionów juanów, czyli o 10,7% więcej niż rok wcześniej. Proszę Państwa, czy to jest dużo, czy mało? Czy te 10% to jest wzrost o 10% to jest dużo, czy mało? Bo ja nie będę odnosił się do kwoty, bo to nic o nie mówi. Natomiast te 10% to jest jednak więcej na przykład niż PKB, wzrost PKB, prawda? Czy jest sens odnoszenia się do PKB? No i tak, i nie. To jest słaby słaby wskaźnik, znaczy słaby wskaźnik, ten PKB to jest bardzo słaby wskaźnik. Odnoszenie się w przypadku całkowitego finansowania do wzrostu PKB o tyle ma sens, że jeśli wzrost PKB jest na wysokości 6%, a całkowite finansowanie społeczne w listopadzie ma wzrost 10% rok do roku, no to oznacza, że jakby wzrost kredytów jest szybszy od wzrostu gospodarki jako całości. Myślę, że ja oczywiście nie czuję się na siłach, aby oceniać. Nie mam wystarczającej ilości wiedzy, aby oceniać, czy aby na pewno tak jest, jak mówię, ale odnoszę wrażenie, że w 80% mogę założyć, iż mam rację, mówiąc, że jeśli to całkowite finansowanie społeczne w jednym miesiącu, czyli no, w przykładowym miesiącu wynosi, jest wzrost tego całkowitego finansowania społecznego jest aż o 10%, a PKB jest 6, to jednak to jest ciut wysoko. To jest na pewno poziom, przy którym no już dobrze się jest zastanowić, czy przypadkiem nie należałoby iść w kierunku zmniejszania tego. Ale jak powiedziałem, to jest sprawa, która ja nie jestem wystarczająco nie mam wystarczającej ilości wiedzy, aby na ten temat głęboko dywagować. Mili Państwo, ja myślę, że skończę pierwszą część omawiania tego tematu. Zapraszam Państwa na drugą część. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.